Podróżnik w czasie wyrusza w drogę i dociera do 802701 roku. Na Ziemi wśród pięknej przyrody żyją Elojowie, a pod powierzchnią sieci podziemnych korytarzy i komnat Morlokowie. Wszyscy są potomkami znanego nam gatunku Homo sapiens. W Państwie Filozofów jedna z najważniejszych powieści science fiction, Wehikuł czasu Herberta George'a Wellsa. Książka została wydana po raz pierwszy w 1895 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa Filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Ciągła zmienność, niebezpieczeństwa i trudy wyrabiają sprężystość umysłu. Jest to jedno z praw przyrody, na które nie zwracamy uwagi. Zwierzę, doskonale przystosowane do otoczenia, jest też i doskonałym mechanizmem. Przyroda ucieka się do inteligencji dopiero wtedy, kiedy nawyk i instynkt już nie wystarczają. Nie ma inteligencji, gdy nie ma zmiany i potrzeby zmiany. Inteligencja jest udziałem tylko takich zwierząt, które napotykają ogromną rozmaitość niebezpieczeństw i potrzeb. Wprowadzę inny tytuł do naszej dzisiejszej opowieści. O powstawaniu gatunków Karola Darwina ukazało się w 1859 roku, 36 lat przed Wehikułem czasu Wellsa. Moje pytanie brzmi, czy Wells dobrze przyswoił sobie nauki Darwina?
Dobrze i niedobrze zarazem, no bo z jednej strony mamy tu taki, powiedziałabym, pokartezjański obraz zwierzęcia jako machiny, która reaguje tylko instynktownie na rzeczywistość, co odrywa człowieka od zwierzęcia.
A czy ten cytat nie jest trochę takim definicją narodzin świadomości?
Ale z drugiej strony, no właśnie, tutaj jest świetnie pokazana ta ewolucja, czy wyobrażenie ewolucji człowieka. Czyli z jednej strony właśnie ta świadomość, myślenie, krytyczne myślenie, które potrzebuje różnorodności, które potrzebuje napięcia, potrzebuje też różnego rodzaju komplikacji. Czyli z tej perspektywy Elonoje, którzy są istotami żyjącymi już w takim okresie, w którym pozornie panuje taka stagnacja, wszystko zostało ustalone i nic rzekomo się nie zmienia, nic im rzekomo nie zagraża. Jawią się jako właśnie taki gatunek trochę już poludzki, zamrożony w trwaniu. Ale z drugiej strony ciekawa jest sama ta historia i koncepcja ewolucji, prawda? Czyli przybywając podróżnik w czasie, no bo tak się nazywa, czy tak jest nazywany główny bohater, przybywając do przyszłości, on widzi to, co się stało z gatunkiem ludzkim. Zresztą przemierzając przestrzeń, w jakiej wylądował. Z jednej strony ma świadomość, że to jest ten świat, w którym on wcześniej żył, rozpoznaje pewne miejsca geograficzne.
No, miejsce się nie zmienia. Startuje w Londynie i właściwie w Londynie 800 tysięcy lat później ląduje.
Tak, czy w czymś, co kiedyś było Londynem.
Tak będzie to lepiej brzmieć.
Bo tam w zasadzie tego Londynu już nie ma. Tam już są późniejsze cywilizacje, które też są przeszłe. Mamy ten niesamowity dom z porcelany, czy pałac z porcelany, który jest jednym z takich ostatnich świadectw architektonicznych, które pokazują, że ludzie żyli no, tak, jak rozumiemy życie kulturowe, czyli zbierali różnego rodzaju artefakty, książki, poznawali świat, budowali po prostu kulturę. Natomiast to, co zostaje nasz podróżnik w czasie, to już jest właśnie taki czas zamrożony. W zasadzie to już jest coś poza czasem i te istoty, które wyewoluowały z człowieka, nawet trudne są do nazwania jako ludzie. Zresztą ten podróżnik w czasie ma z tym ogromny problem, bo z jednej strony zaczyna uświadamiać sobie, że on jest przedstawicielem tego samego gatunku, ale właśnie tutaj ewolucja już zadziałała. No więc można powiedzieć, że przyswoił sobie Darwina bardzo ciekawie Wells, no bo pokazuje, prawda, co może się stać z naszym gatunkiem, zwłaszcza jeżeli będzie żył komfortowo. No to swoją drogą jest też nie tylko Darwin, prawda, bo w XIX stuleciu pojawiają się pierwsze takie krytyczne koncepcje, które mówią nam, że kultura będzie ewoluowała w kierunku cywilizacji. Tutaj mamy choćby przełom, prawda, XIX-XX wiek, to jest Oswald Spengler. I wprawdzie on Zmierzch Zachodu już publikuje w XX wieku, ale można powiedzieć, że ten klimat taki filozoficzny będzie już narastał w XIX-wiecznej literaturze filozoficznej, czyli to założenie, że technika na przykład może być czymś niebezpiecznym albo może być czymś zniewalającym. Popatrzmy na taką ludystyczną czy romantyczną reakcję, jaką choćby brytyjscy romantycy kreowali w stosunku do techniki ówczesnej, prawda? Czyli to jest to przerażenie choćby Byrona, Coleridge'a dotyczące rozwoju technologicznego, ci poeci, ci, prawda, romantyczni filozofowie, oni bardzo się niepokoili, że technika w pewnym momencie może spowodować taki uwiąt człowieczeństwa. Czyli człowiek pracujący przy maszynie stanie się przez maszyną. On zostanie pochłonięty przez maszynę.
No to tutaj Wells idzie dalej, bo ci, którzy stoją przy maszynie, na drodze ewolucji ostatecznie zejdą pod ziemię i będą morlokami tak naprawdę.
Tak, czyli kim? Bo morlocy to są też, prawda, kolejna linia ewolucyjna człowieka. Tu się pięknie człowiek jako gatunek rozdziela na dwie linie ewolucyjne. I rzeczywiście oni wedle podróżnika w czasie, bo to do końca też nie wiem, prawda? To jest jego interpretacja, ale najprawdopodobniej, jak on interpretuje, wywodzą się z klasy robotniczej, czyli właśnie tych ludzi, którzy zostali w pewnym momencie pochłonięci przez maszynę i w jakimś sensie też wyalienowani przez swoją własną pracę, czyli żyli pracą dla pracy, tak jak to Marx na przykład i Engels ujmowali, żyli pracą dla pracy i w pewnym momencie już będąc częścią, elementem procesu wytwórczego, nawet nie wiedzieli, co produkują, prawda? Czyli stojąc przy taśmie, powtarzając pewne gesty mechanicznie, oni tak naprawdę byli już pracą. I tu gdzieś Morlokowie są właśnie tego takim, można powiedzieć, bolesnym wyobrażeniem. To jest też oczywiście dyskusja dotycząca samych klas społecznych, no bo możemy na tą sprawę popatrzeć właśnie taką nie darwinowską opowieścią, tylko rozwojem społecznym i co się dzieje w społeczeństwie.
I ten wątek w Wellsa też się pojawia, bo podróżnik w czasie analizując, próbując zrozumieć to, co się wydarzyło, czy to, co zastał 800 tysięcy lat od naszego czasu, to twierdzi, że pewne znaki dostrzegał już w swoim wieku, czy pod koniec XIX wieku. Właśnie jest mowa o tych podziałach klasowych dość solidnych. Burżuazja i robotnicy.
I ci, którzy korzystają, prawda, z dobrodziejstw techniki i ci, którzy są do tej techniki, przez tą technikę zniewoleni tak naprawdę. Bo tu się okazuje, że technika nie uwalnia od ciężkiej pracy, tylko jeszcze bardziej człowieka wtłacza nawet tak dosłownie pod ziemię. No bo możemy nawet tak metaforycznie spojrzeć, że ci Morlokowie zostali stłamszeni gdzieś w pewnym momencie pod ziemią, czyli na powierzchni pozostaje to, co piękne, to, co lekkie, to, co przyjemne, to, co pozwala cieszyć się życiem, ale też to, co w ostatecznym rozrachunku bardzo człowieka zniewala. No bo te piękne istoty, jak podróżnik w czasie nazywa tych naziemnych postludzi, te piękne istoty, one już są bardzo zdzieciniałe, już są bardzo też, można powiedzieć, słabe intelektualnie, bo oni nie potrafią nawet nauczyć swojego języka podróżnika w czasie, nie są długo zainteresowani jego obecnością.
Nie są ciekawi na pewno. To oni szybko tracą zainteresowanie podróżnikiem w czasie.
To trochę tak jak dziecko, które może szybko stracić zainteresowanie jakąś zabawką, chociaż na początku ona będzie fascynująca, więc ta infantylizacja jest tutaj bardzo dobrze widoczna. Tak samo jak brak zainteresowania na przykład nauką, prawda? Nie chcą się dowiedzieć, kim jest ten podróżnik w czasie. Nie chcą się dowiedzieć, co tak naprawdę nim powoduje. Tam nie ma de facto żadnej interakcji. To jest interesujące, że podróżnik w czasie jest też kompletnie wyalienowany z jednej strony ze swojego czasu, ze swojej teraźniejszości, a z drugiej strony właśnie z tego nowego społeczeństwa. Być może to jest też taki strach przed zaangażowaniem się, czy strach przed zrozumieniem, do czego cała ta struktura społeczna, ekonomiczna zmierza.
Do podróży w czasie, do wehikułu czasów państw i filozofów wracamy za moment.
Radio Kraków.
Wehikuł czasu, przypomnę, Herberta George'a Wellsa w Państwie Filozofów. Zacznę tę drugą część naszej rozmowy od nieco innego cytatu. Od niezliczonych już lat myślałem sobie, nie było tu ani grozy wojny, ani gwałtu jednostki. Nie było też niebezpieczeństwa ze strony dzikich zwierząt. Nie było epidemii oszczędzającej jedynie silne fizycznie jednostki, ani wreszcie potrzeby pracy. Do takiego życia ci, których nazywamy słabymi, są równie dobrze przystosowani jak silni. Słabi już nie są w istocie słabi. Co więcej, daleko bardziej przystosowują się oni do warunków życia, gdy tymczasem silnych pożera energia, dla której nie znajdują ujścia. Czysty darwinizm? Wracam do darwinizmu.
To jest raczej taki prymitywny darwinizm, czy darwinizm, który nie został do końca zrozumiany. I jak spojrzymy, to rzeczywiście choćby eugenika bazowała w dużej mierze na takim właśnie, powiedziałabym, prymitywnym odczytaniu darwinizmu. To założenie, prawda, że gatunki między sobą konkurują, że ludzie między sobą konkurują w taki sposób agresywny, kto silniejszy, ten zwycięża, zaciera cały kontekst. Jednak Darwin był o wiele subtelniejszy i on pokazywał, że tutaj mamy różne czynniki, które wpływają na rozwój i jednostki, i gatunku. To nie jest tylko przecież konkurowanie, ale to jest właśnie też współpraca. I to jest interesujące, że w całej tej powieści, czy mikropowieści, nie mamy do czynienia z takim spojrzeniem na współpracę jako czymś, co może być rozbijające. Czyli znowuż podróżnik w czasie nie potrafi wejść w interakcję z tymi nowymi, prawda, naziemnymi, pięknymi ludźmi. Nie jest w stanie nie tylko się z nimi dogadać, ale nawet współpracować, bo nagle okazuje się, że jest pewien wspólny wróg, że mógłby na przykład z nimi kooperować, żeby odzyskać wehikuł czasu. Czyli wszystko to, co może nam przyjść do głowy w momencie, kiedy sobie zdamy sprawę z tego, co dają nam relacje społeczne. To tu zostaje zamrożone, odrzucone. No więc tak, to jest taki, powiedziałabym, prymitywny darwinizm.
Podróżnik w czasie, tak na samym początku odnoszę wrażenie, dociera do krainy, którą można by było nazwać rajem na ziemi, czy też do rajskiego ogrodu. Dopóki tak. Nie zapadnie noc, tak. Bo wtedy morlokowie też muszą coś zjeść, a jedzą i żywią się mięsem elojów.
Zresztą ten pierwotny instynkt siły tutaj właśnie pokazany jest bardzo dobrze. I gdzieś właśnie w tym krzywym zwierciadle nam pokazuje, co to znaczy konkurencja i siła. Natomiast to jest też taki mit, powiedziałabym, raju. Czyli takie marzenie, że człowiek dzięki technologii, dzięki swoim umiejętnościom, dzięki przede wszystkim też nauce, będzie w stanie stworzyć nowy, wspaniały świat. No i co nam z tego wychodzi, prawda? No jest raj, tylko okazuje się, że ludzie tam są szczęśliwi, ale tak naprawdę być może nawet nie wiedzą, że są szczęśliwi, bo nie mają zbyt rozwiniętej świadomości, nie są zbyt inteligentni i to ich szczęście trwa, dopóki ktoś ich nie napadnie, czyli prawda, ta noc, która oznacza rządy ludzi podziemnych, jest jednym wielkim zagrożeniem, ale zagrożeniem, które nie staje się takim czynnikiem pozytywnym, wyzwalającym na przykład jakiś bunt, próbę obrony. No tu mamy właśnie to czyste trwanie. I w tym kontekście, jak popatrzymy, co się dzieje dalej, prawda, bo podróżnik w czasie przeskakuje, uciekając z tego pozornego raju, prawda, tego raju przyszłości, ucieka znowuż w przyszłość. I nagle okazuje się, że Ziemia już stanęła, że słońce jest...
No tu mamy taki przegląd historii naturalnej Ziemi za te, bo on dociera do czasów 30 milionów lat od dziś, powiedzmy.
To też jest urocze, co sobie ludzie w XIX wieku wyobrażali, czy co sobie Orson Welles wyobrażał. Ale jak zobaczymy ten właśnie świat takiej już już trochę apokalipsy. To tam nie ma ludzi, tam pozostają tylko jakieś skorupiaki demoniczne, a potem nie ma nic, jest taka pustka, magma. Czyli okazuje się, że dążymy do jakiegoś raju, ale raj może najpierw nas pochłonąć, czyli ta wieczna szczęśliwość może okazać się bardzo niebezpieczna, a z drugiej strony sam raj może zostać pochłonięty przez ten naturalny cykl Ziemi. Więc w tym sensie to jest bardzo interesująca książka i bardzo współczesna książka, wbrew pozorom. No bo pomijam celowo te wszystkie wielkie liczby, które podaje nam autor. Natomiast ta koncepcja świata...
Tak, pani profesor pomija, ale tak naprawdę w historii ewolucji czy w ewolucji jako pewnej koncepcji, to ten czas jest najbardziej istotny i najważniejszy.
No tak, bo gatunki ewoluują długo, prawda? Natomiast tutaj ta długa ewolucja właśnie pokazuje to, że koniec końców cały świat zmierza do takiego stopklatka, gdzie już nic się nie będzie działo, prawda? Kosmos pochłonie w pewnym momencie Ziemię. Te krańce czasu trwania naszego globu to nie tylko koniec cywilizacji, ale tego, co rozumiemy jako właśnie ewolucję, jako czas, jako tu i teraz, bo to wszystko zostaje zniesione. I myślę, że też dlatego ten podróżnik w czasie, gdy jeszcze raz wyruszy w swoją podróż, już nie wróci, prawda? Bo w pewnym momencie nie ma powrotu do teraźniejszości, ta przyszłość i ta jej apokaliptyczna stagnacja, to takie nic, które na końcu czeka, jest zamrażające, czy pochłaniające, czy całkowicie gdzieś zatrzymujące nas.
To muszę tu powiedzieć, że Wells nie był wyznawcą idei postępu ludzkości. Ta idea postępu jest w tej powieści chyba zakwestionowana i wiara w to, że zmieniamy, czy zmierzamy do krainy szczęśliwości jest złudna.
No to wrócę do romantyków. No weźmy Mary Shelley, prawda? To jest rzeczywiście taki XIX-wieczny mocny motyw, w którym wielu myślicieli pokazywało, że postęp może okazać się bardzo niebezpieczny. No bo co z tego, że będziemy na przykład mieć coraz bardziej komfortowe życie, czy coraz więcej możliwości technologicznych, skoro przestaniemy być istotami, które mają kontakt z rzeczywistością, które mogą w taki bardzo też kreatywny sposób podchodzić do życia. Ten koniec, ten kres, który tu u Wellsa jest zarysowany, to jest taki koniec, można powiedzieć, naszego myślenia. Kończy się myśl i nagle jest stopklatka.
Gdyby wehikuł czasu istniał, to pani profesor pojechałaby do przodu czy do tyłu?
To jest kuszące, prawda? Bo pytanie, jak my rozumiemy historię i jak rozumiemy w ogóle, prawda, to, co się stało w przeszłości.
No, bo Wells uniknął tego paradoksu, tak? Który mówi o tym, że jak my wstecz, to będąc w tym wsteczu, zmieniamy teraźniejszość.
Niebezpieczny paradoks. Z drugiej strony myślę, że kultura, zwłaszcza europejska, która jest tak nastawiona na działanie ku przyszłości, jest pełna takich idei, czy to utopijnych, czy to marzycielskich. Weźmy nawet ten złoty sen transhumanistów, którzy zakładają, że jak pojawi się transhuman, czy jak się rozwinie sztuczna inteligencja, to wszystko się ułoży. Więc to parcie ku przyszłości, to poszukiwanie rozwiązań przyszłości, ono jest bardzo mocno wkodowane w naszą kulturę z taką wręcz idealizacją przyszłości. Więc nie wiem, gdzie bym pojechała. W sumie teraźniejszość jest tak bardzo skomplikowana i równocześnie tak bardzo ciekawa, że spróbujmy to ogarnąć.
Czy jesteśmy zagrożonym gatunkiem?
A, my sami dla siebie jesteśmy skuteczną pułapką. Jasne, że tak. Robimy wszystko, co możemy.
Państwo filozofów, zakończone. Dziękujemy. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski.
Dziękuję.